Jeśli unijne lub krajowe przepisy albo układ zbiorowy zobowiązują pracodawcę do zapewnienia pracownikom szkoleń w celu wykonywania zadań, do których zostali zatrudnieni, to mają być one nieodpłatne, powinny być też wliczane do czasu pracy i odbywać się, jeśli to możliwe, w godzinach pracy. Tak wynika z dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy, która czeka na formalne przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. Państwa członkowskie będą miały 3 lata na dostosowanie się do tych zmian. Jak bardzo te przepisy wpłyną na zmiany w polskim kodeksie pracy, między innymi do tego wracamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Joanna Staniszewska, prezes JUL.pl, Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Obecnie tylko w przypadku szkoleń BHP przepisy przewidują jednoznacznie, że są one obowiązkowe i bezpłatne dla pracownika. Opłaca je pracodawca i powinny odbywać się w czasie pracy. Inne, szczegółowe regulacje przewidują jedynie konieczność odbycia odpowiedniego szkolenia lub potwierdzenia kwalifikacji. Pozostałe szkolenia, te związane z podnoszeniem kwalifikacji pracownika, no właśnie, tutaj bywa różnie. Czasami pracodawca je opłaca, czasami nie. Jak to właściwie dziś wygląda?
Wygląda to dzisiaj w ten sposób, że w zależności od tego, jak bardzo zależy nam na pracownikach i na ich kompetencjach, tak w nich inwestujemy. A ponieważ mamy od dłuższego czasu rynek pracownika, czego osobiście doświadczam, poszukując permanentnie pracowników wysoko kwalifikowanych do pracy, to to, co zamierza stać się prawem niebawem...
Jeśli przejdzie w Unii Europejskiej, ale raczej tak, chyba tak.
To już praktykujemy. Natomiast pamiętajmy o tym, że to jest dosyć indywidualna sprawa, ponieważ to, co jest kluczowe, jeśli chodzi o pracownika, to jest jego postawa. Jeżeli pracownik ma postawę taką, w której zależy mu na tym, żeby pewnych rzeczy się nauczyć, to on de facto sam sobie to zapewnia w ramach samorozwoju i rozwoju zawodowego.
Aczkolwiek czasami go na to nie stać.
Tak, to też prawda i to jest szansa właśnie na to, żeby pracodawca coś takiego zapewnił w ramach czasu pracy i na koszt pracodawcy. My takie rzeczy realizujemy w ramach potrzeb, dlatego że nie chcemy ponosić też ryzyka, niekompetencji albo braku wiedzy związanej z ponoszoną działalnością. Pamiętajmy o tym, że że pracownik działa na ryzyko pracodawcy. W związku z tym to pracodawca chciałby minimalizować to ryzyko, między innymi właśnie podnosząc kompetencje czy wiedzę nie tylko przez doświadczenie nabywaną pracownika. Natomiast zdarza się tak, niestety, że są pracownicy, którzy nie są zainteresowani. I tutaj naprawdę z punktu widzenia pracodawcy tego typu inwestycja, jakby nie było, jest stratą czasu, ponieważ ona nie jest skonsumowana później, ona nie jest wykorzystana. Więc bardzo, bardzo ważną rzeczą tutaj jest też postawa pracowników. Całe szczęście i to z przyjemnością obserwuję, coraz więcej osób jest żywo zainteresowanych rozwojem i to o tego typu pytania pojawiają się na rozmowach rekrutacyjnych. I jest to jeden z punktów bardzo często, który wypytują pracownicy, potencjalni pracownicy i jest bardzo im na tym zależy. No i rzeczywiście nasza polityka w tej chwili w firmie jest taka, żeby w ramach czasu pracy pewnego rodzaju szkolenia, czy cała firma, czy też część osób mogła z tego skorzystać, ale przyznaję, że zajęcia poza pracą nie cieszą się już taką popularnością, o czym świadczy, co może świadczyć właśnie o tym, że no nie każdy jednak prezentuje tą proaktywną postawę i chce się rozwijać ciągle i doskonalić po prostu dla samego siebie.
Mhm. Występują Marek bardzo duże różnice pomiędzy poszczególnymi krajami na terenie Unii Europejskiej, nawet w ramach jednej firmy, która na terenie wielu krajów ma swoje oddziały. W jednych różne szkolenia, a także i uprawnienia są finansowane przez pracodawcę, a w innym nie. I unifikowanie przepisów, które w ramach takiego globalnego podejścia, więc jednolitego rynku swobody działalności gospodarczej, swobody przepływu kapitału, a także tego dążenia do jednolitego rynku pracy, to jest oczywiste rozwiązanie, że te sprawy też powinny się unifikować. Poza tym pracodawcy też muszą mieć w miarę jasne zasady, co należy finansować, co nie, dlatego że możemy dojść do sytuacji, gdzie urzędnicy wymyślą po prostu bardzo dużo różnych przepisów, będą mieli bardzo dużo różnych przemysłów, które niekoniecznie są potrzebne pracodawcom. I tą determinantą w mojej ocenie jest, czy to jest niezbędne do wykonywania danej pracy, czy nie. Tak jak narzędzia. Mhm. Nie? Bez pewnych rzeczy nie da się wykonywać powierzonych obowiązków, więc jeżeli one są niezbędne, powinny być w całości sfinansowane przez pracodawcę. Natomiast nie zapędzałbym się zbyt daleko, bo wielu pracodawców na przykład wspiera rozwój swoich pracowników, współfinansując rzeczy nie do końca związane z pracą. Nie? Na przykład zwiększenie nauka, studia i takie zupełnie niezwiązane z pracą, rozwój dla rozwoju, bo to też jest dobre, gdy firma w ten sposób wiąże swoich pracowników. I gdy będziemy za bardzo ingerowali w takie przepisy, to możemy spowodować, że wielu pracodawców przestanie to robić, będąc zmuszona ponoszeniem zbyt dużych kosztów, czy mając zbyt dużo obowiązków, niekoniecznie związanych z potrzebami tej czy innej firmy. To, co pani prezes mówiła, ten indywidualizm, każdy taki przypadek powinien być rozpatrywany osobno.
Mhm. Ale dyrektywa już budzi wątpliwości pracodawców, części przynajmniej alarmują, że wzrosną koszty, jakie szkolenia miałyby być objęte dyrektywą, tutaj się właśnie też zastanawiają w związku z tymi wymogami ustalanymi, czy koszty miałyby wzrosnąć również tych kursów dotyczących wymogów ustalanych przez pracodawców.
Skoro nie wszyscy to robią, to znaczy, że te koszty muszą być dla wielu istotne i oszczędzają na tym, więc trudno oczekiwać, że z entuzjazmem przyjmą tego typu rozwiązania. Ale też ważniejsze jest to, żeby pracodawcy traktowani byli równo. Jeśli rosną koszty, to żeby one rosły wszystkim, żeby nie doprowadzać do sytuacji nieuczciwej konkurencji, która będzie w ten sposób generowana. A więc równe zasady, równe obowiązki, jak będziemy szli w tym kierunku, to nie jest to takie niebezpieczne dla pracodawców niż takie właśnie różnicowanie, zresztą to, z czym mamy dzisiaj do czynienia.
No to, co jest niepokojące, jest to, że w ogóle taka dyskusja powstała w tej chwili, bo to wprost oznacza, że nie wiadomo, pracodawcy nie wiedzą, na czym stoją, nie wiedzą, do czego będą zobowiązani, jakie koszty będą się z tym wiązały. Chciałam zwrócić uwagę na to, że niestety troszeczkę podchodzimy fragmentarycznie do pewnego rodzaju regulowań rynku pracy i obciążeń, które ponoszą pracodawcy. Dlaczego? Dlatego, że już mamy system, który jest dosyć wymagający, delikatnie mówiąc, jeśli chodzi o przedsiębiorców, ponieważ są oni zobowiązani de facto do opłacania podatków, niezależnie czy pieniądze z rynku zdobyli, czy nie, czy te faktury zostały opłacone, czy nie. No i oczywiście są rozwiązania na świecie, które powodują, że płacimy podatek od rzeczywiście otrzymanych pieniędzy. W Polsce niestety tak to się nie dzieje i gdzieś tam jakieś ulgi dopiero pojawiają się w momencie, w którym de facto kredytujemy naszych kontrahentów. I teraz z drugiej strony obligowanie, bo umówmy się, że przepisy są po to, żeby do pewnych rzeczy zobowiązać i pewnie jakieś karne sankcje będą występowały w tym momencie, powoduje, że kolejne obciążenia i znowu destabilizację i brak pewności i przewidywalności pewnych, czy większe ryzyko prowadzenia działalności, bo no, doświadczenie jest takie, że większość płatności spływa nieterminowo.
Tu jednak trzeba zwrócić uwagę, że to nie jest do końca tak, że nakłada się coś, narzuca, co jest gdzieś tam wymyślone. W ogromnej większości to są rzeczy niezbędne i konieczne i pracodawca musi to robić. My mówimy tu raczej o procederze czy sposobie szukania oszczędności, przerzucając te koszty na pracowników, czyli niezbędne do wykonywania pracy uprawnienia, certyfikaty czy szkolenia, zamiast sfinansować je przez pracodawcę, jak jest w większości krajów unijnych, szczególnie w tych częściach koncernów, które są w starej Unii lokowane, a niekoniecznie już stosowane w takich krajach jak Polska, żeby było to pod jednymi przepisami, że skoro jest to niezbędne do wykonywania pracy, to pracodawca musi to sfinansować, tak jak musi kupić ciuchy robocze, czy wymaga też jakiegoś poziomu wykształcenia czy umiejętności, a nie sytuacji, gdy coś jest niepotrzebne, a się to narzuca. Musimy to wyraźnie rozgraniczyć.
No to teraz zobaczmy, co się wydarzy. Wydarzy się coś takiego, że jeżeli pracodawca będzie wymagał jakichś kompetencji, do których będą potrzebne uprawnienia, do których będzie potrzebne szkolenie płatne, to będzie szukał takiej osoby, która też to szkolenie już będzie miała po to, żeby...
Ale pani prezes sama przed chwilą powiedziała, że nie może znaleźć pracowników i chętnie zafunduje takie szkolenia,
ale
żeby,
wybór,
żeby ich sobie...
Zgadza się, tak. Zgadza się, natomiast nie zawsze może sobie pracodawca pozwolić na to, żeby, żeby jego pracownik świeżo zatrudniony mógł uczyć się długoterminowo. Oczywiście to jest luksus, jeżeli możemy sobie wychować w naszej kulturze pracownika na naszych zasadach, na takich, których chcemy tą efektywność budować według kultury organizacyjnej. Natomiast czasami jest tak, że jest projekt, na który należy przyjąć osobę, która wchodzi w ten projekt, jest doskonale już przygotowana i nie ma tutaj czasu na tego.
I tu jest ogromna wina po stronie pracodawców, którzy nie chcą przejść do takiego sposobu myślenia, żeby tego typu kwestie ustalać między nami, czyli między pracownikami a pracodawcami, na przykład w drodze układów zbiorowych. Za dużo wpuściliśmy sobie do relacji między nami polityków, urzędników, którzy niekoniecznie wymyślają to, co dla naszych wzajemnych relacji jest najlepsze, tylko że w Polsce mamy sytuację taką, że po stronie pracodawców nie mamy strony do negocjowania, która by mogła w imieniu grup pracodawców negocjować układy zbiorowe, branżowe na przykład. Ograniczenie handlu w niedzielę jest tu świetnym przykładem. Gdybyśmy po stronie branży handlowej mieli zorganizowanego pracodawcę, z którym moglibyśmy negocjować i podpisać taki branżowy układ zbiorowy pracy, gdzie zapewnilibyśmy te elementarne standardy pracy pracownikom w handlu, w ogóle nie musielibyśmy rozmawiać o ustawie o ograniczeniu handlu w niedzielę. Ale ponieważ nie mamy tej drugiej strony, nie ma w ogóle woli negocjowania w Polsce tego typu rozwiązań, no to szukamy takich różnych innych rozwiązań i Unia Europejska też szuka takich innych rozwiązań, narzucając różne dyrektywy, czy szukając różnych rozwiązań i potem sami łapiemy się w absurdach mnogości przepisów unijnych, z których gro jest naprawdę słaba.
No i się potem w tym wszystkim gubimy. Tutaj kwestią, która budzi wątpliwości, jest też okres próbny i czas okresu próbnego. No w naszym kodeksie pracy mamy 3-miesięczny okres próbny, przepisy unijne proponują 6 miesięcy. I teraz też na ile to skomplikuje życie pracodawcom, pracownikom?
Znaczy oni się zapytali was, pracodawców, pani prezes, czy wy tego chcecie, czy wam to jest potrzebne, te pół roku okresu próbnego, bo często jest tak, że okresy próbne są skracane decyzją własną pracodawcy, bo przecież nie po to szukacie pracowników, żeby go trzymać przez pół roku na okresie próbnym,
może się
tylko żeby go
szybciej,
sprawdzić
że
i pozyskać,
się nie nadaje, nie? Albo szybciej, że się bardzo nadaje.
Dlatego wracam, układy zbiorowe. Powinniśmy rozmawiać raczej o standardach takich pomiędzy, bo każda branża ma swoją specyfikę. Kogoś można sprawdzić w ciągu 2 dni, na przykład czy jest czysty, uśmiechnięty i jak obsługuje klientów i okres próbny wystarczy tygodniowy, a w innym przypadku, gdy praca jest trudna i trzeba sprawdzić go w różnych sytuacjach, na przykład stresowych, presji czasu czy różnych zdarzeń, które w danej firmie występują, to być może te 3 miesiące byłoby za mało, ja nie wiem. Ale właśnie takie unifikowanie, takie pozwalanie, żeby politycy, urzędnicy wymyślali nam, co będzie dla nas lepsze, dla nas pracowników i dla was pracodawców, zawsze będzie prowadziło do takich absurdalnych sytuacji, że my na tym rzadko dobrze wychodzimy.
Ja się podpisuję pod tym, co zostało powiedziane przed chwilą, dlatego że rzeczywiście my potrafimy mieć kilkudniowe okresy próbne, które bardziej mają sprawdzić, jak się wzajemnie strony czują po prostu w danej roli, w danej atmosferze, w danej sytuacji. Natomiast czasami rzeczywiście, szczególnie dotyczy to wyższej kadry menedżerskiej, czy osób, które mają złożone zadania, do których muszą wykorzystać wiele kompetencji, nie da się tego sprawdzić na jednym projekcie, tylko to jest jakaś kwestia dłuższego sprawdzenia. Absolutnie taki okres jest dłuższy, potrzebny i zdarzało się, że po 3 miesiącach okazywało się, że jednak, czy 4 wręcz, że osoba się nie sprawdzała. Natomiast bardzo podoba mi się tutaj tok rozumowania.
Związkowca?
Nie po raz pierwszy taka zgoda na antenie Radia Gdańsk.
Jestem zbudowana, natomiast to jest kwestia woli pewnej, otwarcia się, nie patrzenia na drugą stronę jako właśnie drugą stronę, tylko jako wspólny interes, który możemy, jakby wspólny cel, który mamy do osiągnięcia i takie bardziej działanie zespołowe. Jesteśmy jednym zespołem i dążymy do tego, żeby wspólne wspólnie uzyskać coś, co nas będzie satysfakcjonowało, a do tego jest potrzebna po pierwsze zaufanie, a po drugie szacunek do drugiej strony. I nie możemy na siebie patrzeć jak na
wrogów.
Jak na wrogów.
I mechaniczne wydłużanie okresu próbnego jest groźne w sytuacji, gdy odwraca się, gdy przestaje być rynek pracownika, gdy rośnie bezrobocie. Wtedy to często jest nadużywane do tego, żeby właśnie przez parę miesięcy, przez pół roku wykorzystać jak najtaniej pracę tego czy innego pracownika. Po prostu wykorzystać, no wyzyskać. Więc jak jest dobrze, to wszyscy gdzieś tam lepiej funkcjonujemy, skala łamania prawa jest dużo mniejsza, a jak jest źle, jak to się wszystko odwraca. Dlatego to, co pani prezes mówi, też jest ważne. My musimy siebie nawzajem słuchać, prowadzić ze sobą dialog, bo pracownicy, którzy są związani z firmą, są najlepszym bezpiecznikiem na czasy kryzysu. Związki zawodowe, które są w firmie silne, jeżeli się z nimi pracodawca dogada, to w sytuacjach na przykład konieczności zwolnień grupowych nie ma lepszego sojusznika, żeby tak trudne procesy w sposób najmniej bolesny w firmach przeprowadzać. Ja sam uczestniczyłem w procesie zwolnień grupowych, gdzie było zwolnionych 600 pracowników i przez 2 miesiące ciężkiej pracy wspólnie z pracodawcą udało się tak naprawdę z tych 600 zwolnić niecałą setkę pracowników, co też było bardzo bolesne i trudne dla nas wszystkich, ale znaleźliśmy takich, którzy mieli uprawnienia, mogli odejść wcześniej, znaleźliśmy takich, którzy chcieli, stworzyliśmy program dobrowolnych odejść, gdzie niektórzy mieli okazję na dużo lepszych warunkach poszukać sobie innej pracy. A dzisiaj raczej stosujemy retorykę zwalczania się, że tu związki zawodowe zawali groda rozwoju gospodarczego, że pracodawcy robią wszystko, żeby tych związków zawodowych u siebie nie mieć, a mało jest takiego dialogu, rozmawiania, czego jednej i drugiej stronie potrzeba, żeby w sytuacjach, gdy jest trudno, szukać wspólnie dróg wyjścia z takich sytuacji.
A jak ten dialog na Pomorzu wygląda, patrząc już na nasz lokalny rynek i porównując z tym, co dzieje się w innych częściach kraju? Jest większe porozumienie, większa możliwość dyskusji?
To jest bardzo różnie. Weźmy DTC, gdzie mamy wieloletni konflikt ze związkami zawodowymi i on przybierał nieraz bardzo dramatyczne zwroty, łącznie z wyrzucaniem liderów związkowych, którzy potem przez sąd byli przywracani do pracy, więc to wygląda różnie, ale nie generalizujmy tego. W Polsce w ogóle jest bardzo słaby wymiar sprawiedliwości, bardzo słaba egzekucja prawa, bo wiele rzeczy, jeżeli prawie w 100% ci liderzy związkowi są przywracani przez sądy, ale po roku, dwóch, trzech, to znaczy, że jest tu coś głęboko ułomnego w samej egzekucji, w stosowaniu prawa. To też trochę się wiąże z tym, co pani prezes mówiła, z tymi płatnościami. No, niezapłacone faktury, a obowiązek podatkowy, który jest od momentu wystawienia faktury, załatwił już niejedną firmę w Polsce. Dociekanie swoich roszczeń, szczególnie mniejszego pracodawcy wobec większego pracodawcy, niejednego doprowadziła już do bankructwa i trwała jeszcze dłużej niż w sądach pracy. Jak słyszę, że to są 4-8-letnie procesy, to też trochę się zastanawiam, czy mam powody do narzekania w sądzie pracy, ale to jest oczywiście żart i ironia. Mamy strukturalny problem z egzekucją prawa i z przestrzeganiem, z praworządnością tą w wymiarze sądownictwa, i my, pracownicy i pracodawcy, bardzo na tym cierpimy i jest to przyczyną wielu naprawdę dużych tragedii i ludzkich, i dla biznesu.
No to pozostańmy jeszcze przy sprawach związanych z pracą. Czas pracy. Pojawiają się raporty, z których wynika, że pracujemy na świecie na razie dużo, zbyt wyczerpująco i bardzo źle to wpływa na nasze zdrowie. Co trzeci pracownik zatrudniony na świecie pracuje za dużo, wynika z raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy. Według tego raportu zmiany w warunkach pracy, wśród nich automatyzacja, digitalizacja. One stawiają nowe wyzwania wobec pracowników, które zwiększają m.in. objawy stresu i depresji. Około 36% pracowników pracuje tygodniowo więcej niż 48 godzin. No i jak to wygląda w Polsce i jeśli tak jest, to jak z tym zjawiskiem walczyć?
Rzeczywiście wszystko przyspiesza i tu widać nie tylko po czasie intensywności pracy, jaką mamy, ale też te czynniki technologiczne powodują, że nasz tryb takiej działalności i aktywności się zmienia. Mamy znacznie więcej stresorów niż jeszcze kiedyś. Kiedyś nie reagowaliśmy stresem albo w ogóle, albo w znacznie niższym stopniu na przychodzące maile, na telefony, na SMS-y. SMS. W tej chwili to jest powód do stresu i my jesteśmy w trybie walki, jak z naszym jeszcze takim zwierzęcym instynktem i wyrzutem adrenaliny. To powoduje, że jesteśmy permanentnie na takim haju hormonalnym, co powoduje, że w braku możliwości regeneracji, bo wracamy do domu i mamy swoje kolejne obowiązki, których również przybywa, z racji właśnie znowu rozwoju technologicznego, nowego prawa, nowych technologii itd., to oznacza, że my jesteśmy permanentnie zmęczeni, nie dajemy sobie prawa, no bo staramy się żyć starym trybem wcześniej, do którego wcześniej byliśmy przystosowani, nie dajemy sobie odpowiedniego czasu na regenerację, nawet jeżeli to robimy, to nie jest to higieniczne, nazwijmy to w ten sposób, czyli zasypiamy to często z telefonem komórkowym.
No właśnie, kiedyś było 8 godzin spędzonych w pracy, zamykamy budę, wracamy do domu i żyjemy innym życiem, o pracy nie pamiętamy. Teraz
to
tak
To nie dotyczy przedsiębiorców, to nigdy praktycznie nie dotyczyło przedsiębiorców.
Ale pracowników już też nie.
Jeżeli wejdzie się głębiej w ten raport, to zobaczymy, że problem ten dotyczy przede wszystkim gospodarek opartych na pracy. A do takiej gospodarki należy też Polska. A więc tam, gdzie wielcy światowi gracze lokują te najprostsze rzeczy, montownie, czy różne centra obsługi, sortownie i tym podobne rzeczy. I Polska jest tego doskonałym przykładem, bo jak zobaczymy ilość godzin, którą przepracowują Polacy w stosunku na przykład do Niemców czy Francuzów, chociaż Francuzów nie brałbym tu za przykład, bo tam już to trochę ilość godzin pracy tam bardzo mocno
zeszła.
Ale
pracujemy o 565 godzin ponad średnią w Niemczech.
Dokładnie o tym chciałem powiedzieć. I to jest cecha charakterystyczna gospodarki o niskiej produktywności, gdzie przede wszystkim skręca się śrubki, a nie te śrubki wymyśla i produkuje. A polska gospodarka, szczególnie ta przemysłowa, w dominującej swojej skali to są właśnie montownie. My nie mamy swoich własnych marek samochodów, nie mamy swojego AGD, swojej elektroniki. Wszystko montujemy dla innych koncernów i ulokowano tutaj te montownie dlatego, że relatywnie niskie były koszty pracy. I dopóki jeszcze mamy możliwość zasilania tego rynku pracy, na przykład pracownikami z Ukrainy, to jeszcze jakoś to się kula i kręci. Są dwa czynniki, które mogą zmienić w Polsce czas pracy i zmienić ten model gospodarki. I one są zupełnie niezależne od tego, co wymyślą w Unii Europejskiej, czy jakie przepisy zostaną stworzone. Jednym z czynników jest presja płacowa. Po prostu w pewnym momencie nie opłaca się pewnych biznesów prowadzić opartych właśnie na montowniach, bo te koszty będą zbyt wysokie i trzeba szukać innego pomysłu na biznes. A drugi, no to jest to właśnie unifikowanie rynku, który będzie wyrównywał te strukturalne nierówności pomiędzy naszymi krajami w ramach jednolitego rynku, jednolitej gospodarki. I tutaj jest trochę przestrzeni dla przepisów unijnych, które powinny pewne rzeczy regulować, żeby te nierówności zmniejszać, bo wtedy nie będzie się też opłacało dużym, wielkim firmom przerzucać tych produkcji w miejsca, gdzie są właśnie dramatycznie niskie koszty pracy przede wszystkim. I to będzie wymuszało tak potrzebne rzeczy, jak na przykład robotyzację, bo z jednej strony straszy nas się, nie, że jak nie będzie pracowników, to wprowadzimy roboty, na przykład w handlu, nie, że zrobimy kasy bezobsługowe, no Boże Święty, w handlu brakuje 160 tysięcy pracowników, no róbcie te stoiska bezobsługowe. Ludzie w Lidlu siedzą na kasie, a za chwilę muszą tę kasę zamykać, bo towaru na półkach nie ma, muszą ten towar rozkładać.
I posprzątać jeszcze.
I posprzątać jeszcze w sytuacji, gdy w niemieckim Lidlu jest dwukrotnie większa obsada. Więc muszą zacząć te mechanizmy działać. One na razie nie działają. Na razie jeszcze, tak jak mówiłem, Ukraińcy zasilając naszą gospodarkę przedłużają tę konieczną zmianę modelu gospodarki, jaką w Polsce mamy.
Ale to nie jest dobra wiadomość, dlatego że lepiej, żebyśmy byli do przodu i myśleli do przodu o innowacyjności i programowali pewne zmiany, niż stali się jej ofiarami.
Pełna zgoda.
I niestety musimy kończyć audycję. Czas nas już nieubłagalnie goni. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Joanna Staniszewska, prezes JUL.pl, Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Program realizował Andrzej Dubas, poprowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.